dr Sebastian Pilichowski, biolog i bloger, który prowadzi w mediach społecznościowych blog Żywa Edukacja. Dobry wieczór, witaj.
Dobry wieczór.
Czy jesteś gdzieś schowany przed rojami komarów?
Tak, żeby złapać zasięg na mojej wsi, żeby nie zostać pogryzionym, siedzę sobie w samochodzie na podwórku.
Ale one do samochodu też wlatują przecież.
No mam tu trochę towarzystwa. Nie ukrywam, mam tu trochę towarzystwa.
A to trzeba chyba też o tym powiedzieć, bo ty mieszkasz niedaleko Odry i tam są po prostu roje komarów. Powiedz mi, czy to jest tak, że człowiek w jakimś momencie po prostu boi się wyjść z domu? Bo to przed chwilą właśnie powiedział Andrzej Pianowski, nasz realizator, że no nie może tak być, że boję się wyjść z domu, bo mnie otoczy rój i nawet trudno się przed tym bronić, jeżeli jest ich aż tak dużo.
Znaczy tak, no ja mieszkam na wsi pod Odrą, więc nawet jeżeli założylibyśmy, że gmina zrealizowała opryski, ja takie opryski realizowała na przykład rok czy dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy je realizowała, no to nie oszukujmy się, nie jest realnym, aby te komary zniknęły, więc to nie do końca jest tak, że to coś pomoże. W moim przypadku, w mieście, może prędzej, jeżeli mamy mówić o pomocy przez pryzmat rzeczywiście człowieka i jego emocji. Natomiast w moim przypadku obawiam się, że to niewiele by dało. I nadal miałbym dużo tych komarów, co jest konsekwencją bardzo prostej rzeczy, biologii komarów. Nie chcę mówić komara, bo tych gatunków mamy troszeczkę w Polsce. Więc jeżeli mam Odrę obok, jeżeli woda rozleje się po łąkach i ta woda na wystarczająco długo, kilkanaście dni przy tych temperaturach, około 10 będzie zalegać, no to te komary znajdą doskonałe siedlisko, larwy i się rozwiną w dorosłe. Ja też zbieram deszczówkę, więc oczywiście ta woda gdzieś tam stagnuje. No i w koniec końców rzeczywiście jest to problem. Dla mnie jako człowieka tak, oczywiście trzeba być kąsany przez komary, no nie lubię być kąsany przez komary. Natomiast nie boję się wyjść. Powiem tak, no ocieplam dom, też pracuję na dworze troszeczkę przy tym domu. Dom jest stary, więc kupiony w takim stanie, jaki kupiony, więc jakieś remonty się realizuje. No i rzeczywiście pierw był mróz, bo zima, potem zaczęły się meszki, a teraz komary, które będą nam towarzyszyć jeszcze jakiś czas, no ale trzeba jakoś z tym żyć i nie będę reklamował preparatów. Są preparaty, które są na tyle, uważam, skuteczne, że ja sam widzę, kiedy się nimi nasmaruję, to po prostu komary latają wokół, żadna przymierz tego brzęczenia, ale wokół mnie utrzymuje się ta czarna chmura. W zasadzie jedna sztuka na rzeczywiście kilkadziesiąt, może 100 podleci i usiądzie, gdzieś znajdzie to miejsce nieposmarowane, nieprzyknięte. Także da się jakoś, jak ja to mówię, skompromisować. Ja w ogóle uważam, że dzisiaj taki dzień szczególny, bo wcześniej rozmawiałem o koszeniu nieużytków, czy w ogóle koszeniu.
No to chyba dwa tematy, które dominują ostatnio dyskusję medialną,
no
facebookową.
I teraz komary. Ja się wystawiam oczywiście na ostrzał obu stron konfliktu, bo to trzeba tak powiedzieć, to jest otwarta wojna polsko-polska, ponieważ to, co mnie denerwuje rzeczywiście, to jest podejście zero-jedynkowe, czyli albo wszystko, albo nic i albo jedna strona, albo druga. Ja uważam, że należy kompromisować, aczkolwiek w przypadku terenów zielonych uważam, że można łatwiej kompromisować, ponieważ w przypadku komarów uważam, że każdy oprysk no niestety jest zły, jest oczywiście dla człowieka pomocny pod względem naszego samopoczucia, komfortu, oczywiście niezaprzeczalnie, natomiast pod względem trochę szerszego aspektu, czyli bioróżnorodności, która w miastach dramatycznie zanika, bo dramatycznie zanika nie tylko przez pryzmat obserwacji własnych, moich czy innych osób, przyrodników, czy to wykwalifikowanych, czy to miłośników, ale również to widać w badaniach naukowych i niestety to jest konsekwencją naszej działalności jako człowieka.
A poczekaj, czy opryski zabijają tylko i wyłącznie larwy komarów?
Znaczy nie ma czegoś takiego jak opryski na komary, umówmy się, nie ma oprysków na kleszcze. Stosowanie chemii ochronnej zawsze rykoszetem niesie się szeroko, więc tak naprawdę każdy oprysk dokonany, czy to w rolnictwie, na grzyba, czy to będzie w ogrodnictwie na Mszyce, czy to będzie tutaj na Komara w przestrzeni miejskiej, zawsze niesie szersze konsekwencje. Oczywiście można stosować takie opryski i tu, i tu, i tu, w różnych godzinach, w różnych porach, przy różnych warunkach atmosferycznych, dzięki czemu można uniknąć, czy też maksymalnie przy możliwej dawce zminimalizować skutki uboczne, ale te skutki uboczne zawsze są.
Jakie?
No chociażby to, że się podtruwa masę innych jeszcze bezkręgowców, czy w konsekwencji krągowców, bo to, o czym mało mówimy, a wiemy o tym już od lat, to niestety to, że te zatrute, nieważne czy to będą komary, czy to będą kleszcze, czy to będą podtrute gryzonie na przykład w przypadku zwalczania szkodników spichlerzowych, konsekwencja tego jest, że one te trucizny sobie mają, bo je spożyły, bądź po prostu je wziewnie przysposobiły. A to dalej niesie konsekwencje, że drapieżniki czy palinożercy podejmują takie łatwe ofiary, czy to już nieżywe, czy to podtrute, a w związku z czym akumulują na wyższym stopniu pokarmowym te toksyny, które wcześniej my zaplikowaliśmy, czy to na mszyce, czy to na mrówki, czy to właśnie na komary. Więc te owady, te gryzonie, te zwierzęta, generalnie mówiąc, podtrute, one nie znikają w magiczny sposób. One gdzieś po prostu zalegają, a w związku z tym stają się ofiarą. No, wchodzą po prostu dalej w cykl przemiany materii po prostu. A w związku z tym ta trucizna niestety ma dalsze jeszcze konsekwencje.
Natomiast gdzieś w tym obiegu funkcjonuje chyba taki stereotyp, że te opryski właśnie w magiczny sposób zadziałają tylko na komary i że tych komarów nie będzie. Natomiast komary są dalej, prawda? One są. Natomiast ciekawi mnie, czy można oszacować, czy ty takie badania prowadzisz, czy jest ich rzeczywiście więcej z roku na rok?
Więcej, z roku na rok. To jest złe określenie. W przyrodzie obserwujemy coś, co jest takim magicznym słowem, to się nazywa fluktuację. I nawet nie przy okazji któregoś medialnego też, już nie pamiętam tekstu, sprzed miesiąca bodaj, półtora, koleżanka z Parku Narodowego pochwaliła, że takich słów używam, że jest to kaganek edukacji. Fluktuacja, co to oznacza? To oznacza, że przez pryzmat lat liczebność populacji rozmaitych organizmów, bo to są komary, to są sarny, zające, to są wilki, to są bobry, dostrzegamy fluktuacje, czyli zmiany. A zatem jest na przykład okres, kiedy liczebność populacji wzrasta, jest ich rzeczywiście coraz więcej z roku na rok, albo na przykład z miesiąca na miesiąc, po czym jest upadek. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiła choroba, dlatego, że przybyło drapieżników. Z różnych przyczyn to jakiś kataklizm się wydarzył w przyrodzie, pożar na przykład. Więc fluktuacje mogą mieć różne oblicze i jak gdyby mieć różne tempo, bo tak powiedzmy. Rzeczywiście w tym roku, kiedy tej wody nie brakuje, a zatem jest to czynnik sprzyjający komarom, no nie dziwmy się, że teraz, szczególnie kiedy wzrosły temperatury dobowe, tych komarów przybywa, bo przyspiesza się cykl po prostu rozwojowy. W latach suchych, kiedy tego deszczu brakowało, tych komarów było mniej. W ubiegłym roku było komarów dużo, był taki okres, prawda, miesiąc, dwa miesiące, kiedy tych komarów rzeczywiście było bardzo dużo. I ja również nie mogłem zrozumieć lamentu w mieście, bo patrzyłem przez pryzmat swój, bo ja nie byłem w stanie realnie stanąć chwilę, nawet sekundę na dworze, bo byłem po prostu w czarnej chmurze. Ale ja mieszkam przy Odrze, natomiast w mieście Zielona Góra, które jest relatywnie miastem suchym, czyli tych zbiorników, tej stojącej wody brakowało, szczególnie, że deszczu brakowało, no to to była nieporównywalna różnica. Zatem uważam, że nie do końca dałoby się tak oszacować. Oczywiście można by na przykład zakładać pułapki, łapać i zobaczyć, ile na przykład na danej obszarze złapiemy, ale to myślę, że nigdy nie dałoby do końca miarodajnych rezultatów, ponieważ wystarczy, że tej wody przybędzie z deszczem chociażby, wystarczy, że będzie dwa tygodnie, miesiąc wilgotniejszy, już tego komara też będzie po prostu więcej.
Mhm. A czy są w ogóle jakiekolwiek okoliczności, które by usprawiedliwiały stosowanie tych oprysków? Bo tak podpytuję ciebie, bo powiedziałeś na początku, że ty jesteś przeciwny opryskom.
Jestem przeciwny opryskom. Powiem tak, wszyscy przeciwnicy oprysków jakichkolwiek są tym bardziej świadomi i więcej czytają. I to jest brutalna prawda, nawet jeżeli komuś to się nie podoba. Opryski na komary są uzasadnione ewentualnie tam, mówimy o takich, które mają za zadanie zlikwidować larwy, tam gdzie są obszary malaryczne. Dlatego, że rzeczywiście malaria stanowi jedną z najważniejszych przyczyn śmiertelności człowieka na tej planecie. I nie mnie z tym dyskutować. Jest to z pewnością bardzo trudna choroba, objawiająca się w różny sposób w zależności od zarodca malarycznego, który wywołuje. Natomiast jako choroba śmiertelna dla wielu ludzi przy niskim stanie higienicznym dostępu do służby zdrowia, rzeczywiście zwalczanie komara ma sens, tylko że jest jedno takie malutkie ale. Wykazano już, że stosowanie do wody właśnie chemii, która ma zadanie ograniczyć rozwój komarów, czyli larw, powoduje, że przykładowo salamandry czy w ogóle płazy, które swój cykl rozwojowy wiążą z wodą stojącą najczęściej, no niestety wpływa na nie bardzo negatywnie, a mianowicie na przykład nie wykształcają się kończyny, nie wykształcają się organy, nie wykształca się ogon, więc działa to teratogennie, tak to nazywamy. No i teraz pytanie, czy to jest dobre, jeżeli zobrazujemy sobie, że tych płazów z roku na rok jest coraz mniej z różnych wielu przyczyn i my jeszcze dokładamy kolejną, no myślę, że niebagatelną, bo stosujemy twardą chemię, która ma działać niby na komara, a w rzeczywistości działa na całą masę innych organizmów i jak widzimy już nie tylko bezkręgowców. Więc jest to potężny problem właśnie. Ja nie chciałbym dzisiaj ani kiedykolwiek wyrokować. Ja po prostu jestem przeciwny opryskom. Uważam, że w warunkach polskich dla człowieka opryski oczywiście mogą zwiększyć komfort, ale patrząc przez pryzmat przyrodniczy uważam, że nie. Natomiast o ile nam powiedzmy komary nie szkodzą poza tym tą swoją uciążliwością, no to przynoszą choroby na przykład z królika na królika, powiedzmy tak już bardzo kolokwialnie. I rzeczywiście dla niektórych zwierząt towarzyszących, gospodarskich, no już komary mogą mieć istotniejsze konsekwencje, mogą przynosić choroby, które będą się wiązały z zwiększeniem śmiertelności na przykład zwierząt. I to już jest problem w ten czas. I tu jak gdyby no, rolnik powiedzmy no, najczęściej stosuje jednak chemię twardą, ale są różne metody, bo ja na przykład no, mam trzy kozy adoptowane, żona to tajemnica, przecież kiedyś o tym mówiliśmy i rzeczywiście no, komary są dla nich potężnym problemem. Natomiast no, ja nie stosuję chemii oprysków, bo też mam wysokie trawy, które koszę choćby dla nich na jedzenie po prostu. No to też sobie nie wyobrażam dzisiaj pryskać traw, które jutro będę skarmiał ukus. Natomiast na przykład wisi u mnie lampa, tak? Wisi ukus lampa, która wabi komary. No na nieszczęście wabi też pojedyncze ćmy, co mnie akurat tam powiedzmy, no można się śmiać bądź nie, ale akurat no mnie to nie bawi akurat, szczególnie, że niektóre są dosyć ciekawe. Ale ponieważ jest to jednak w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie komary są wabione przede wszystkim obecnością kóz, powoduje to, że te ćmy tak często nie zaratują i jednak przede wszystkim wiszą komary i tu muszę przyznać, że tych komarów wisi cała masa. Ale te komary są po prostu porażone prądem, mówiąc wprost, umierają momentalnie. Nie ma żadnej chemii w tym wszystkim. Dzisiaj rzeczywiście posmarowaliśmy kozy preparatem, czyli kontaktowo będzie to działało, a zatem nie jest to chemia, która gdzieś się odkłada wokół, nie jest to chemia, która spoczywa w trawach i powoduje, że wzrasta śmiertelność innych bezkręgowców, a dalej niestety może się okazać, że i kręgowców. Więc ja staram się tak kompromisować z mojego punktu widzenia.
I podsumowując, czyli nie powinno się chyba używać takiego nazewnictwa i tak mówić, że to są opryski na komary, ponieważ to nie są opryski tylko na komary. Po drugie, też chyba te opryski, czy jakby nasza taka postawa kategoryczna, że trzeba wytępić te komary, też świadczy o tym, tak jakbyśmy się chcieli trochę uwolnić od przyrody i nie szukamy rozwiązań zupełnie innych, zastępczych. I trzecia sprawa to są te jeżyki. Ptaki, teraz miasto rozdaje budki dla ptaków, już właściwie rozdało. No i cała nadzieja w jeżykach, że one wyjedzą te komary, no ale...
No nie do końca się tu zgodzę z tym wszystkim. Właściwie w dużej mierze się nie zgodzę. No poruszyłaś dużo aspektów. Pokrótce tak. Ja uważam, że jeżeli człowiek będzie szedł ścieżką, którą obrał teraz, a zatem dogadzaniu maksymalizacji, dogadzania sobie kosztem wszystkiego, co wokół, pod każdym względem, bo króluje hasło, człowiek się musi rozwijać, ja temu absolutnie nie przeczę. Tylko, że ja postrzegam postęp i rozwój jako również taki dopasowany do potrzeb, które widzimy, a widząc wymieranie wielkie, które człowiek spowodował na świecie, i to są udokumentowane przypadki rozmaite, uważam, że jednak powinniśmy chcieć skompromisować, znowu magiczne słowo, po raz enty użyte dzisiaj, ale zarazem zaakceptować, że coś oprócz nas na tej planecie również istnieje, bo jeżeli nie, to będzie zawsze wojna polsko-polska, czy tam człowiek kontra człowiekowi, bo zawsze się będzie po prostu nie zgadzać, tak? Ktoś będzie mówił zawsze, że wybić komary, wyciąć wszystkie suche drzewa, tak, wywieźć drewno martwe z parków i wiele, wiele można jeszcze wykosić wszystkie trawy, zielska i tak dalej, wyplenić wszystkie chwasty. A drugie podejście będzie mówiło, nie, niech wszystko, let it be, niech wszystko będzie takie, jakie jest. No i zawsze zgubimy i w tym podejściu, i w tym podejściu zgubimy kawał czegoś, bo nawet w podejściu niechaj będzie, co jest, nie jest dzisiaj ono do końca możliwe, bo nas jest rzeczywiście już ponad 7 miliardów, a to powoduje, że nie do końca przyroda ma się gdzieś sama odtwarzać, czasami trzeba jej pomóc, to tak zwana ochrona czynna w ten czas. Natomiast jeżeli chodzi o te jeżyki, uważam, że przeceniamy trochę to wszystko, bo jeżyki rzeczywiście potrafią potężnej liczby komarów zjadać i to pełna zgoda, tylko że ja to widzę pewien taki nonsens, bo jeżeli my stosujemy opryski w mieście na kleszcze, na komary, jeżeli zakładamy, że jeżyki mają być takim swoistym agentem, tak zwanym ekologicznym agentem, tak, czyli narzędziem takim biologicznym do zwalczania chociażby komarów, no to ja uważam, że w konsekwencji powinniśmy zaniechać oprysków, bo jeżeli chcemy zrzucić walkę z komarami na jeżyki, na jaskółki, powiedzmy, na ptaki, na rozmaite zwierzęta, no to jeżeli stosujemy opryski, które mogą zaszkodzić, to ja tego nie rozumiem.
Właśnie powiedziałam, że nie należy mówić w takim podsumowaniu, że nie należy mówić, że są to opryski tylko i wyłącznie na komary, ponieważ te opryski szkodzą w łańcuchu pokarmowym też innym zwierzętom.
Szkodzą.
No ale ty się z tym nie zgodziłeś, więc nie rozumiem.
Znaczy ja się nie zgodziłem z przecenianiem roli jeżyków po prostu, bo jeżeli chodzi o...
Ale to nie było stwierdzenie, tylko przypomniałam ten fakt, że bardzo jakby dużo się teraz pisze o jeżykach, mówi, mając właśnie taką nadzieję, że te jeżyki załatwią sprawę. Nie było to stwierdzenie.
Tylko, że jeszcze chciałem powiedzieć... jedną rzecz w obronie komara, taką, której bardzo mało się o tym mówi. Mianowicie, o ile stadium dorosłe jest tym krwiopijnym, samice, bo samce są często albo już nie jedzą, tylko szukają samicy, bądź tylko pokarm roślinny, soki roślinny, nektar, no to na przykład samica rzeczywiście jest krwiopijna, może przynosić choroby, szczególnie w malarycznych regionach i tak dalej. Ale larwy, gdzie one żyją? Najczęściej żyją jednak w stagnującej wodzie, prawda? Miasto, które ma najczęściej zeutrofizowane, czyli silnie przenawożone zbiorniki. Dlaczego? No bo działalność ludzka jest taka, jaka jest. Czasami jest to kwestia szamba, które gdzieś wybija, czasami to jest kwestia odpadów wylewanych, ścieków, czasami to są zanieczyszczenia, które są powodowane opryskami. Wiele jest z tego przyczyn przecież. I teraz takie larwy komarów, one czymś się żywią i one rzeczywiście potrafią przez swój pryzmat rozwoju współuczestniczyć w bardzo dynamicznym oczyszczaniu czy podczyszczaniu takich wód stagnujących.
Także larwy komarów... oczyszczają wodę?
Znaczy już skracam opowieść z tego tytułu, że one się czymś muszą odżywiać, tak? Odżywiają się czy to tą martwą materią organiczną, czy to na przykład mniejszymi organizmami od siebie, które jednak muszą coś zjeść w tej wodzie, żeby też się rozmnażać, rozwijać. A zatem larwy komara współuczestniczą, to jest najlepiej w dużym skrócie powiedzieć, współuczestniczą w podczyszczaniu bądź oczyszczaniu takich stagnujących zbiorników czy pojemników z wodą, mówiąc też kolokwialnie. A zatem ten larwa komara może się okazać, że jest dla nas przez pryzmat zachowania pewnej czystości zbiorników no również istotna. Bo jest to po prostu ogrom. Ja już nie chcę mówić o tym, co mówię często z dziećmi na lekcjach, czyli na zajęciach, czyli że daje wybór. To już kiedyś też rozmawialiśmy w studiu o tym. Jeżeli mielibyście wybór, czerwony guzik naciskacie, znikają komary, w ogóle doszczętnie na zawsze. No to wtedy się okazuje, że nie do końca wszyscy podnoszą rękę, że tak, zgadzamy się na to, bo parę osób zawsze czuje postęp w tym pytaniu. Ja w ten czas biorę kredę pisak i na tablicy rysuję na środku komara. No i rysujemy klasyczną sieć troficzną, sieć pokarmową, czyli to są strzałka do strzałki, strzałka do strzałki. Od komara tam do ryby, do pająka, do żaby, do ropuchy, do ptaków. No i kolejne stadia, piętra i tak dalej, poziomy troficzne, pokarmowe. No i mówię tak, no to teraz mazujemy naszego komara na środku. No i się okazuje, że to nie jest tak, że komar, jego zniknięcie spowoduje wymarcie masy organizmów, ale jednak komar swoją wielką liczebnością stanowi nie lada stołówkę, no i na poziomie larwy, i na poziomie dorosłego owada, prawda? I teraz jeżeli my rozdajemy budki dla jeżyków, czyli w domyśle stwarzamy im warunki, bo taki jest nasz cel, prawda? Cel jest taki, żeby tych jeżyków było więcej, a więc po to wieszamy te budki. Skoro wieszamy budki, żeby było więcej jeżyków, a my chcemy równolegle komarę wybić, to my dążymy do tego, że potencjalnie jeżyków przybędzie i w pewnym momencie będzie załamanie populacji albo jakaś migracja, emigracja, bo się okaże, że jedzenia jest za mało, albo niestety się okaże, że jedzenia nie brakuje, tylko że my je podtruwamy. Więc ja to dlatego to wcześniej powiedziałem, widzę pewien paradoks, widzę pewne, jak ja to mówię, kropki mi się tutaj nie łączą, ten obrazek w takim przypadku, bo jeżeli chcemy postawić na biologiczne metody zwalczania na przykład komarów masy, to uważam, że to jest super kierunek, bo powinniśmy dążyć do tego, żeby rzeczywiście harmonizować nasz rozwój, który musi przebiegać w jakiś sposób, ale również z tym, co się dzieje wokół nas, czyli z tą przyrodą. I tak naprawdę, jeżeli uznamy, że miasta są jednak zaburzonym ekosystemem, a są, i sprzyja wobec tego miasto jako ekosystem rozwojowi organizmów wybranych gatunków, chociażby gołębie, chociażby będzie to czasami wróg,